cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W dzisiejszej audycji oderwiemy się od naszych Tatr i udamy na wyprawę w góry Indii. Co skłoniło pana do odwiedzenia Indii już po raz trzeci?
Motywacją dla wszystkich moich wypraw pozostaje niezmiennie poszukiwanie miejsc najlepiej zachowanych, prezentujących różne typy środowisk na całym świecie. I Indie są takim krajem, które łączą te wszystkie cechy, na których mi tak zależy. To znaczy możemy tam zarówno zobaczyć równikowe lasy deszczowe, są tam pustynie, bezkresne stepy, a właściwie sawanny, no i oczywiście roślinność górska Himalajów. Podczas poprzednich lat miałem możliwość zobaczenia tych ekosystemów górskich i tym razem na celu ta wyprawa miała poznanie lasów równikowych, w sumie też górskich, tylko gór położonych na południu Indii. Indie południowe poza tym różnią się zasadniczo od Indii północnych. Jak dla nas Europejczyków to chyba na korzyść, ponieważ jest tam mniejszy zgiełk na ulicach, nie ma na przykład ryksz rowerowych, nie ma świętych krów, nie ma małp, czyli tego, co po dłuższym pobycie w tym kraju staje się bardzo uciążliwe. A poza tym jest tam odmienna kultura, dominuje na całym wybrzeżu południowo-zachodnich Indii religia katolicka, jest tam sporo meczetów, z kolei rzadko można spotkać świątynie hinduistyczne.
A może nam pan powiedzieć, czym to jest spowodowane, ta różnica?
Ta różnica kulturowa oczywiście ma swoje źródło w historii, ponieważ na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii znajdowały się kolonie portugalskie i tam przez najdłuższy czas utrzymywali się właśnie Portugalczycy, głównie mam na myśli stan Goa, tak obecnie popularny wśród plażowiczów, wśród turystów, oraz samo południe Indii, okolice Trivandrum, gdzie obecnie znajdują się słynne plaże Warkala i Kokowam.
Jak przebiegała trasa pana wyprawy?
W pierwszej kolejności miałem nadzieję zobaczyć niezagospodarowane turystycznie plaże, takie jak znamy często z widokówek, nad którymi zwieszają się palmy kokosowe. I takich miejsc niestety też już nie ma w Indiach za wiele. Owszem, możemy przejść nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów plażą, na których nie ma ludzi, nie ma turystów, ale trzeba mieć świadomość, że Indie południowe, cały pas wybrzeża między górami Gaty zachodnie, a Oceanem Indyjskim jest szczelnie zabudowany, jest bardzo gęsto zaludniony. Dlatego tuż na zapleczu takiej plaży, w tych kokosowych zagajnikach jest mnóstwo osiedli, niemal działka przy działce. Dalsza trasa tej naszej wędrówki biegła na północ do miejscowości Cochin, która jest właśnie znana z tego, że Portugalczycy bardzo długo tam gospodarzyli. Tam znajduje się grób Vasco da Gama i najstarszy kościół katolicki w Indiach. Uzupełnia, że w tym grobowcu Vasco da Gama leżał przez 20 lat, a potem jego zwłoki zostały przeniesione w inne miejsce. Jest tam możliwość w tej miejscowości Cochin popływania po kanałach tropikalnych wśród palm kokosowych u wybrzeża Morza Arabskiego, czy mówiąc szerzej Oceanu Indyjskiego. Ale także tu, jak mieliśmy okazję się przekonać, na każdej z tych wysepek znajduje się pełno osiedli i trzeba naprawdę dobrze kadrować aparatem, żeby wychwycić jakąś piękną scenerię, naturalny krajobraz. Trzy tygodnie poszukiwań naturalności zawiodło nas w końcu do czterech parków narodowych położonych w Gatach Zachodnich. To są parki narodowe Peyriar, Bandipur, Mudumalai i Eravikulam.
Może powie nam pan coś więcej o tych górach, o Gatach Zachodnich, bo przypuszczam, że mało kto z naszych słuchaczy o nich słyszał.
Krajobraz Gatów przypomina najbardziej ukraińskie Karpaty Wschodnie, a jak ktoś nie był na Ukrainie, to proszę sobie wyobrazić miejsce, w którym znajduje się mnóstwo takich babich gór. Mam tutaj na myśli jedynie wnętrze Gatów, które zwieńczone jest właśnie takimi połoninami, podczas gdy po stronie zachodniej opadają one bardzo stromą krawędzią do wąskiej niziny nad Oceanem Spokojnym. To właśnie tu każdego roku odbywa się festiwal monsunów. Między czerwcem a wrześniem gromadzą się ogromne chmury deszczowe, sprowadzając na ten obszar obfite opady deszczu, co daje podstawy do rozwoju bujnych lasów równikowych. Z tym, że obecnie te lasy są niestety trochę zdewastowane i możliwość oglądania najładniejszych fragmentów tych lasów deszczowych jest w Parku Narodowym właśnie Eravikulam. Podczas gdy trzy pozostałe parki narodowe, Mudumalai, Bandipuri, Periyar, znajdują się już po stronie zawiecznej, gdy opadów jest nieco mniej i lasy tam mają zupełnie inny charakter, nazywamy to lasami monsunowymi, zrzucającymi liście w porze suchej. Góry Gaty Zachodnie w ogromnym stopniu są wykorzystywane gospodarczo. Nie jest łatwo tam znaleźć jakiś naturalny fragment, oczywiście poza tymi parkami narodowymi, o których wspomniałem. W znacznej mierze uprawia się tutaj herbatę, zwłaszcza w okolicach Munar. Myślę, że niektórzy z Państwa widzieli w kolorowych magazynach zdjęcia, na których widać, że kobiety z przewieszonymi na plecach workami chodzą po tych polach i zbierają liści herbaty. Tam też jest bardzo dużo upraw kawy, pieprzu, wanilii, kakao i różnych drzew użytkowych jak kauczukowce, sandałowce. Krajobraz upraw owszem nie jest naturalny i z ekologicznego punktu widzenia jest to jałowa pustynia, ale przynajmniej ładnie wygląda. Niestety na znacznej powierzchni Gatów lasy zostały poważnie wyniszczone i w nich miejsce nic nie zostało wprowadzone. Przypominają one nieco pogorzelisko. Jest to smutny widok, a musimy sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz. Otóż lasy równikowe w Gatach mają swoją specyfikę, czym różnią się od lasów równikowych w Afryce czy od puszcz południowoamerykańskich. Otóż muszą one egzystować podczas półrocza od października do maja w warunkach bardzo niskich opadów. To sprawia, że jeśli wytniemy dwie górne warstwy drzew w tych drzewostanach, doprowadza to do gwałtownego wysuszenia runa. Przez to runo przyzwyczajone do wilgotnego wnętrza lasu błyskawicznie zaczyna zamierać. Podczas gdy właśnie w tych lasach południowoamerykańskich czy afrykańskich, gdzie opady są całoroczne, wycięcie najwyższych drzew nie ma jeszcze tak drastycznego skutku dla roślin rosnących na dnie lasu.
Przypomnijmy, że przyroda w Indiach uzależniona jest od monsunu.
Tak, i to na całym obszarze Indii, ale szczególnie jest to właśnie widoczne w Gatach i w Himalajach. Przy czym w Himalajach też lasy te zostały już niemal całkowicie wyniszczone, przynajmniej do wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza. Wystarczy uświadomić sobie tylko, że w Dolinie Gangesu jest teraz na świecie chyba największe zaludnienie.
Jakie są warunki do uprawiania turystyki pieszej w górach Gaty Zachodniej?
Wędrowanie po Gatach Zachodnich nie jest prostą sprawą. Muszę powiedzieć, że te warunki są wręcz fatalne i nie wynika to tylko z braku infrastruktury turystycznej, ale wpływ mają przede wszystkim zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, ponieważ w każdym z tych parków narodowych występują słonie, występują tygrysy, lamparty i to zagrożenie jest bardzo duże. Przez to absolutnie nie poleca się samotnych wycieczek. Parki narodowe najczęściej udostępniane są na zasadzie silnie komercyjnej, to znaczy trzeba wykupić jakieś safari, podobnie jak w Afryce, co nie jest tanie i w ten sposób można ten park zwiedzać. My owszem wybraliśmy się na krótką wycieczkę po Parku Narodowym Eravikulam, ale przyznam się, kosztowało nas to sporo strachu, zwłaszcza, że wcześniejszego wieczoru na stronach internetowych Eravikulam naczytaliśmy się właśnie o tych różnych zagrożeniach. Także idąc na tą górę, którą wybraliśmy sobie za cel, mieliśmy cały czas to na względzie, na dodatek wzdłuż różnych ścieżek przecinających naszą marszrutę widać było ślady żerowania słoni, a w jednym miejscu nawet pazury tygrysa. Ponadto bardzo dużym utrudnieniem dla wędrowców w Gatach Zachodnich jest, jeśli mogę tak powiedzieć, ostre słońce, które w tym okresie, kiedy my tam byliśmy, jest niemal w zenicie. Osoby o jasnej karnacji w godzinach południowych, a właściwie już między godziną 10 a 17 w ogóle nie mają szans poruszania się po tym terenie. Słońce naprawdę wręcz pali skórę. Dlatego Wędrować można by ewentualnie tylko wczesnym rankiem przez 3 godziny może i wieczorem. Tylko, że zwrócę uwagę, że jest to właśnie czas największej aktywności słoni i tygrysów.
A czy miał pan okazję podczas tej wyprawy obejrzeć któreś z tych niebezpiecznych zwierząt?
Najbardziej zależało nam na tym, żeby zobaczyć w naturalnym krajobrazie słonie. I rzeczywiście mieliśmy 3-krotnie taką możliwość. Jest to naprawdę niezapomniane wrażenie, ale cały czas trzeba mieć tą świadomość, że oglądanie ich z bliższej odległości jak 100-200 metrów może być skrajnie niebezpieczne. Co ciekawe, co szczególnie mnie zaskoczyło, to to, że słonie do swoich wędrówek w tym przeludnionym już kraju wykorzystują miedze śródpolne, które składają się z drzew eukaliptusa. Stąd można zobaczyć na przykład stado słoni w polu kawy czy herbaty. No jest to naprawdę duże zaskoczenie, ale trzeba też mieć świadomość, że te zwierzęta już po prostu nie mają się gdzie pomieścić.
Indie są krajem ogromnie przeludnionym.
Tak, to jest drugi pod względem liczebności kraj na świecie, który obecnie liczy ponad 1,060 mln mieszkańców. Chciałbym się odnieść jeszcze do innej takiej sprawy związanej właśnie z tym przeludnieniem i nie tylko Indii, ale całego świata. Otóż zwykle, gdy spoglądam na wiszącą nad moim biurkiem mapę, przed oczami zwykle rysuje się świat w świadomości, kształtuje się bezkrytyczny obraz ziemi pokrytej bezkresnymi lasami i stepami. Podczas gdy tak naprawdę dzika przyroda na świecie zachowana już jest tylko na peryferiach naszej planety, jeśli przyjąć taki europocentryczny punkt widzenia, podczas gdy czym bliżej równika, to świat jest naprawdę potężnie zdewastowany. I tą prawidłowość właśnie można zobaczyć w Indiach. Dzika przyroda zachowana jest tylko w kilku parkach narodowych, których na szczęście na południu Indii akurat nie brakuje i 2 z nich są o bardzo dużej powierzchni, wynoszącej kilkaset tysięcy hektarów. To jest miłe dla oka zobaczyć te bezkresne lasy w tej zagospodarowanej przestrzeni. Podczas większej części naszego pobytu niestety widok zdewastowanego środowiska naprawdę jest przytłaczający.
A czy może nam pan opisać, jak wyglądają te niezniszczone fragmenty lasów równikowych?
Nie jest to też prostą sprawą, ponieważ lasy te składają się z kilkuset gatunków drzew. Tylko w Parku Narodowym Periar znajduje się 348 gatunków samych drzew i kilkaset gatunków roślin zielnych. Każde z tych drzew ma swoją skomplikowaną i z pewnością ciekawą ekologię, ale poznanie tego to na pewno wymaga wielu lat studiów leśnych. Naszą uwagę zwrócił zwłaszcza jeden z gatunków figowca, które nawet nie jestem w stanie podać jego pełnej nazwy, ponieważ tych gatunków figowców też jest tam bardzo wiele. Ciekawy jest jego sposób kolonizowania tej gęstej przestrzeni lasu równikowego, ponieważ trzeba sobie też uświadomić to, że rozwój drzewa w takim lesie jest niezwykle utrudniony. Nasionko, które wysieje się, ma bardzo znikomą szansę na to, żeby wykiełkować i przeżyć w obliczu tak wielkiej konkurencji. I ten właśnie figowiec zdobył się na oryginalny sposób. Otóż z jego gałęzi wyrastają korzenie, które z czasem osiągają glebę i zakorzeniają się. Po pewnym czasie z tych wiszących korzeni tworzą się grube pnie i w ten sposób drzewo, nie ryzykując tego, co wiąże się z rozmnażaniem generatywnym, może kolonizować przestrzeń. Niestety w lesie tym nie znajdziemy wielu podobieństw z naszymi lasami strefy umiarkowanej. Właściwie to wszystko się tam różni. Na uwagę na pewno zasługują jeszcze bardzo liczne liany, epifity, czyli rośliny, które do swojego wzrostu jako podporę wykorzystują drzewa. To jest zresztą cecha taka ekologiczna, powszechna w całej strefie lasów równikowych, a także w lasach Chile, o czym już mówiłem tutaj w Radiu Alex przed kilkoma miesiącami.
Już na zakończenie naszej audycji chciałam zapytać, czy ta wyprawa spełniła pana oczekiwania w poszukiwaniu naturalności?
No nie chciałbym kończyć tutaj dosyć pesymistycznym tonem, ale no muszę powiedzieć, że po Gatach Zachodnich miałem znacznie większe oczekiwania. Być może dlatego, że jednak napatrzyłem się na te kolorowe magazyny i chciałem w to uwierzyć i uwierzyłem, co w nich się znajduje. Podczas gdy Indie są już krajem bardzo zagospodarowanym, no i niestety te góry w dużej części zdewastowane. Mogłem w sumie już tego oczekiwać po tym, co widziałem w Himalajach, na obszarach nieobjętych ochroną, ale niestety zawsze jest ta nadzieja, że tym razem będzie lepiej. No mam nadzieję, że w następnym roku, w następnych latach uda mi się zobaczyć jakiś naprawdę piękny fragment lasów równikowych, ale trzeba będzie pewnie udać się na kontynent południowoamerykański czy do Afryki. Tych kontynentów boję się o tyle, że Afryka jest krajem niestety bardzo drogim dla turystów, a Ameryka Południowa rzeczywiście jest potencjalnie najlepszym takim celem, chociaż tu też koszty, zwłaszcza przelotu, są wyjątkowo wysokie.
Dziękuję za rozmowę z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Polak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu.